wnioski w tej sprawie i zastanowić się nad ich zasadnością.
Jeżeli coś podpisuje, to podpisuje coś, co do czego jest pewny, co do czego ma przekonanie pewne.
Co się takiego zmieniło?
Muszę to pytać kancelarii prezydenta, no przecież ja jestem w Sejmie. Natomiast jeżeli ktoś z rządu uważa, że prezydent to jest listek figowy i sobie po prostu będzie wszystko podpisywał, bo tak ktoś chce i mu przynosi wniosek, no to znaczy, że nie rozumiem samego funkcjonowania państwa. Prezydent podjął decyzję, przyjmujemy to do wiadomości i tyle.
Po co Karol Nawrocki teraz właśnie podpisuje nominację?
No dlatego, że jest totalny wizerunkowy blamaż. No, w niedzielę Orbán sromotnie przegrał wybory. Karol Nawrocki, jak i cały PiS popierali go bezwarunkowo. No i dzisiaj trzeba jakoś odwrócić od tego blamażu uwagę. No to zrobię coś pozytywnego. Karol Nawrocki powinien zrobić to w listopadzie. Powinno mu zająć to kilka dni, a nie kilka miesięcy. Co on tam weryfikował? Co on tam sprawdzał? On nie ma do tego ani uprawnień, ani kompetencji, ani służb. Gdyby Orbán wygrał wybory, nie byłoby żadnych nominacji, tylko byłoby skandowanie Viktor Orbán, Viktor Orbán.
No to już z kolei poseł Lewicy Tomasz Trela.
A to był Wawrzyniec Zakrzewski. Dziękujemy. O sprawie nominacji oficerskich powiemy więcej w TOK 360 po 12.20. Ma ponad 250 stron, zawiera 51 zarzutów wobec byłego ministra sprawiedliwości. Koalicja rządząca składa wniosek o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry. Wniosek przewiduje przesłuchanie 68 osób, mówią przewodniczący sejmowego klubu PSL-u Krzysztof Paszyk, Polski 2050, Paweł Ślis i Tadeusz Tomaszewski z Nowej Lewicy.
Ten wniosek do Trybunału Stanu wobec osoby, która jest twarzą państwa PiS-u, jest niezwykle wymowny i symboliczny. Liczymy, że to będzie właśnie kolejny krok na drodze do rozliczenia, ale też pokazania tym wszystkim, którzy w przyszłości, bez względu jak będzie wyglądała konfiguracja polityczna w naszym państwie, chcieliby ulegać pokusie właśnie bycia równiejszymi od równych.
Jest to symboliczny wniosek. Trybunał Stanu jest odpowiedzialnością polityczną za coś, czego dopuszczał się minister sprawiedliwości. Niezwykły polityk, a minister sprawiedliwości. Natomiast ja także liczę, że odpowiedzialność karna również dosięgnie Zbigniewa Ziobry. Ja liczę na to, że Zbigniew Ziobro będzie doprowadzony przed polski wymiar sprawiedliwości.
Każdy obywatel jest równy wobec prawa. Funkcjonowanie w Sejmie Komisji Śledczych udowodniło po pierwsze zasadność przygotowania tego wniosku wobec pana ministra Zbigniewa Ziobry. Po drugie, te wnioski prokuratury i zarzuty podkreślają, że jako obywatel minister Ziobro powinien odpowiadać przed Trybunałem Stanu.
Wniosek podpisali posłowie i posłanki wszystkich klubów parlamentarnych tworzących koalicję. Przypomnijmy tylko, że to nie pierwszy raz, kiedy rządzący chcą postawić Zbigniewa Ziobrę przed Trybunałem Stanu. Prawie udało się 11 lat temu, ale ostatecznie w kluczowym głosowaniu zabrakło kilku głosów również ówczesnej Platformy Obywatelskiej. Jest finał sprawy dostępu Sławomira Cenckiewicza do informacji niejawnych. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kancelarii premiera od wyroków, który dopuszczał szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego do państwowych tajemnic. Sprawa toczyła się długo, oparła o kilka instancji, jednak ostatecznie Cenckiewicz ma poświadczenie bezpieczeństwa obejmujące dostęp do informacji niejawnych o najwyższych klauzulach tajności. Amerykańsko-irańskie rozmowy pokojowe mogą zostać wznowione w Pakistanie w ciągu dwóch najbliższych dni, przekazał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Od tygodnia trwa zawieszenie broni między USA i Iranem. W weekend w Islamabadzie odbyła się pierwsza tura rozmów, które nie przyniosły przełomu. Tomasz Orchowski.
Z jednej strony rozmowy i zawieszenie broni, czyli sygnały, które uspokajają rynki nerwowo reagujące na doniesienia o możliwej eskalacji i dalszych problemach z dostawami ropy i gazu. Prezydent USA Donald Trump. Myślę, że to już blisko końca. Tak, wiecie co? Gdybym teraz się wycofał, odbudowanie tego kraju zajęłoby im 20 lat. A jeszcze nie skończyliśmy. Zobaczymy, co się stanie. Myślę, że bardzo chcą zawrzeć umowę. Jeszcze nie skończyliśmy, czyli groźba kolejnych działań, bo z drugiej strony Amerykanie naciskają i zwiększają presję. Od poniedziałkowego popołudnia trwa amerykańska blokada irańskich portów. Tą blokadą, jak wskazują eksperci, Trump może starać się zaangażować Chiny do odegrania większej roli w rozmowach pokojowych. Pekin kupuje od Iranu około 90% ropy eksportowanej przez Teheran. USA zwiększyły liczbę wojsk i rozpoczęły blokadę, co zaostrzy napięcia i podważy i tak już kruche porozumienie o rozejmie, a także jeszcze bardziej zagrozi bezpieczeństwu przeprawy przez cieśninę Ormus. To niebezpieczne i nieodpowiedzialne zachowanie. Mówił rzecznik chińskiej dyplomacji. Wczoraj z prezydentem Xi Jinpingiem rozmawiał w Pekinie premier Hiszpanii Pedro Sanchez, który w Europie jest najgłośniejszym krytykiem działań Waszyngtonu i Tel Awiwu. Na Bliskim Wschodzie trzeba przestrzegać prawa międzynarodowego, a obecnie łamie je tam przede wszystkim jedno państwo, rząd Izraela. Izraelskie władze kontynuują ataki w Libanie, które wymierzone są w Hezbollah, sojusznika Iranu. Premier Benjamin Netanyahu twierdzi, że tego kraju nie obowiązuje ogłoszony przez Trumpa bliskowschodni rozejm. Wczoraj w Waszyngtonie odbyły się pierwsze izraelsko-libańskie rozmowy od 1993 roku. Dotyczyły między innymi rozbrojenia Hezbollahu. Libańskie władze przekazały, że negocjacje były produktywne. Tomasz Rychowski, TOK FM.
Wzrost cen w marcu wyraźnie przyspieszył. Główny Urząd Statystyczny potwierdza swój odczyt inflacyjny. Ceny w marcu ogółem rosły w tempie 3% w skali roku. Wiadomo już w szczegółach, co za takie tempo odpowiadało. Z nami jest Wojciech Kowalik z redakcji gospodarczej TOK FM.
Dzień dobry.
Paliwa są głównym winowajcą wzrostu inflacji.
Oczywiście. A wszystko przez wojnę na Bliskim Wschodzie i drogą ropę. GUS podaje, że w marcu najmocniej zdrożał olej napędowy. Ale to na razie jeszcze nie przełożyło się na inne ceny w gospodarce. Najwięcej w naszym koszyku inflacyjnym waży żywność, która w marcu była droższa o 2% w skali roku ogółem, bo w szczegółach mocno o kilkanaście procent drożały jajka, owoce, kawa i tłuszcze roślinne, takie jak margaryna. Ale po drugiej stronie wyraźnie taniały cukier, ziemniaki i masło. Ciągle w 5-6% tempie drożeją usługi, czyli edukacja, rekreacja, turystyka, zdrowie, no i jeszcze nasze rachunki za mieszkanie. Tu najmocniej, bo o 12% w skali roku wzrosły rachunki za prąd, o 7% śmieci, o 4% w górę woda. Za to niższe niż rok temu są rachunki za gaz.
To był Wojciech Kowalik, który o tych danych i o prognozach dla inflacji porozmawia już niedługo w południowym EKG o 12.40. A dopowiedzmy jeszcze, że minister energii określił maksymalne ceny paliw na jutro niższe niż dzisiaj. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,08 zł, benzyny 98 6,61 zł, oleju napędowego 7,23 zł. Ministerka zdrowia czeka na ostateczny raport po kontroli w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. Chodzi o sprawę senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca, który miał przywieźć do szpitala nieletniego syna na zabieg poza kolejnością z pominięciem izby przyjęć. Jolanta Sobierańska-Grenda przypomina o obowiązujących zasadach.
My oczywiście takich praktyk na pewno powinniśmy w polskich szpitalach unikać. Myślę, że przede wszystkim dyrektorzy szpitali powinni być czujni i jednak obowiązuje nas zasada kolejkowania wszystkich.
Dyrektor placówki utrzymuje, że dokumentacji zabiegu nie ma. Po weekendowym oświadczeniu polityka i prezentowaniu druków medycznych szpital zwrócił się do NFZ-u o ich udostępnienie. Wypił litr wódki i zabił na drodze dwoje nastolatków. Trzecia osoba walczy o życie. Są zarzuty dla kierowcy, który w weekend spowodował wypadek w podwarszawskich Łomiankach. Według śledczych sprawcą był 44-letni Patryk R., który po wypadku nie udzielił pomocy poszkodowanym i uciekł. Gdy 9 godzin po wypadku zatrzymali go policjanci, wciąż był pod wpływem alkoholu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej we Warszawie Piotr Skiba.
Ta ilość tego alkoholu w wydychanym powietrzu wynosiła około 0,5 promila. Natomiast będziemy ustalali, jaka rzeczywiście, i to jest bardzo ważne w tym wszystkim, jaka była ilość tego alkoholu w wydychanym powietrzu w krwi na chwilę popełnienia czynu.
Patrykowi R. grozi 20 lat więzienia, a 15 kwietnia to Światowy Dzień Trzeźwości. Nocna prohibicja obowiązuje w blisko 200 gminach w Polsce. Według ostatnich dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2024 roku spożycie w Polsce wyniosło 8,8 litra czystego alkoholu w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Wliczeni do tej liczby zostali wszyscy Polacy. To 320 butelek piwa, 106 butelek wina albo 44,5 litrowych butelek wódki. Szymon Kępka sprawdza, co robi państwo, by zmniejszyć te statystyki.
W obiektach parlamentu jeszcze w ubiegłym roku wprowadzono prohibicję jako symboliczny start zmian w tym zakresie. Jednak przepisy utknęły jak na razie na etapie pierwszego czytania i prac w Komisji Zdrowia. Kiedy jest szansa na ruch w tej sprawie, mówiła przewodnicząca komisji Anna Wicha z Lewicy.
Mam taką nadzieję, że to albo wejdzie jeszcze przed majówką, to by było cudownie, jeżeli by był to kwiecień, a jeśli nie wejdzie przed majówką, to wakacje, to już na 100%.
To nadal tylko zapowiedzi, a Sejm na razie nie zajmuje się na przykład alkoholem na stacjach benzynowych. Branża alkoholowa w międzyczasie postulowała o jak najmniejsze ograniczenia, proponując na przykład sprzedaż alkoholu na stacjach w zamkniętych witrynach. Równolegle wiele miast wprowadza uchwałami nocną prohibicję. W tym roku dołączyły m.in. Opole, Kielce, Płock, podwarszawskie Piaseczno czy Wołomin, a w Warszawie najpierw objęto prohibicją dwie dzielnice, od czerwca całe miasto. Gdańsk, Wrocław, Szczecin, Katowice i Kraków mają już takie ograniczenia od dłuższego czasu, przy czym w Krakowie pojawia się też pomysł porannej prohibicji, choć to na razie marginalna inicjatywa. Kluczowa jest edukacja, mówi wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej Klaudiusz Komor.
Myślę, że powinniśmy dążyć do tego, żeby w ogóle wszystkimi możliwymi sposobami, nie tylko ograniczeniami, ale również odpowiednią edukacją, odpowiednią kampanią społeczną, zmierzać do tego, żeby spożycie alkoholu było jak najmniejsze.
Wiceminister finansów Jarosław Neneman zapowiadał w grudniu podniesienie opłat dla alkoholu w opakowaniach poniżej 300 ml, czyli tak zwanych małpkach, ale zapowiedź nie została dotąd zrealizowana. Resort Zdrowia informuje o trwających uzgodnieniach i o opiniowaniu projektu ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Szymon Kępka, TOK FM.
Osoby w kryzysie alkoholowym mogą szukać pomocy, m.in. dzwoniąc pod kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych pod numerem 116-123. Kontakt jest bezpłatny. Rośnie rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce. Obroty w pierwszym kwartale sięgnęły miliarda euro, co stanowi wzrost rok do roku o 40%, a biznes najchętniej lokuje kapitał w magazynach i w biurach. Inwestorzy coraz częściej pochodzą z naszego kraju, a jak wyliczają eksperci z branży inwestycji z firmy Collier, ich udział w wolumenie transakcji na początku tego roku był niemal trzykrotnie wyższy niż wskazuje średnia z ostatnich 5 lat. Specjaliści wiążą to z jednej strony z dużym wzrostem gospodarczym Polski, a z drugiej z wojną Rosji z Ukrainą. O czym więcej Tomasz Fęska.
Atak Rosji na Ukrainę wywołał z jednej strony korektę cen, a z drugiej niepewność zachodniego kapitału. Tę szansę wykorzystali Polacy, przekonuje ekspert od inwestycji z firmy Colliers Piotr Mirowski.
Po rosyjskiej agresji na Ukrainę część kapitału globalnego odpłynęła, część kapitału globalnego przekierowała się na inne, bardziej stabilne rynki, bardziej oddalone od Polski, a tę lukę zaczęli wypełniać inwestorzy z tego regionu i z Polski, którzy zupełnie inaczej rozumieją ryzyko, którzy zupełnie inaczej czują region.
Za 65% zaangażowania kapitału polskich inwestorów odpowiada sektor biurowy, za 1/4 nieruchomości magazynowe i logistyczne. Według ekspertów najczęściej koncentrują się oni na transakcjach o wartości od 25 do 40 milionów euro. Tomasz Fęskę, TOK FM.
Około 4 milionów złotych może kosztować organizacja referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta Krakowa. Większość wydatków jest po stronie miasta, które musi teraz znaleźć w budżecie pieniądze na ten cel. Paulina Nawrocka.
4 miliony złotych to na razie szacunkowe koszty uwzględniające przygotowanie 450 komisji wyborczych, wylicza sekretarz miasta Krakowa Antoni Fryczek.
W głównej mierze te pieniądze idą na wynagrodzenie, na dietę dla członków obwodowych komisji referendalnych i miejskiej komisji referendalnej. Tutaj też pokrywamy wypłatę środków dla mężów zaufania.
To właśnie miasto finansowo odpowiada za organizację referendum w sprawie odwołania prezydenta.
Nie są po stronie miasta tak naprawdę tylko te wydatki, które bezpośrednio ponosi Krajowe Biuro Wyborcze, czyli koszty związane z działaniami wykonywanymi przez komisarza wyborczego, czyli tak naprawdę wydanie postanowienia o ogłoszeniu referendum, wydrukowanie i doręczenie kart. Wszystkie inne koszty związane z organizacją wyborów, zabezpieczenie lokali, prąd w tych lokalach, zabezpieczenie osób, które muszą otworzyć, zabezpieczenie informatyczne, to wszystko są koszty, które są po stronie miasta.
Pieniądze na referendum muszą się znaleźć w tegorocznym budżecie. Rada Miasta zajmie się tym na najbliższej sesji.
W tej chwili, w związku z tym, że jeszcze ten projekt nie jest gotowy, nie jestem w stanie powiedzieć, z jakich zadań zdejmiemy. Natomiast musimy mieć świadomość, że budżet to jest pewna zamknięta całość i jeżeli gdzieś przeznaczamy środki, to automatycznie z jakiegoś obszaru te środki musimy zdjąć.
A jeśli do odwołania prezydenta dojdzie, kolejnym wydatkiem będą dodatkowe wybory, przypomina prezydent Aleksander Miszalski.
Dodatkowe wybory przy zakładając dwie tury, to 8 milionów złotych. Pierwsza tura w sierpniu, druga tura we wrześniu. Jeżeli by się taki scenariusz ziścił, no to już krakowianie i krakowianki sami muszą ocenić, czy to jest wydatek sensowny.
Referendum w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego odbędzie się 24 maja.
To była Paulina Nawrocka. W tej części TOK 360 to wszystko. Za chwilę po 12.20 wrócimy do decyzji prezydenta o podpisaniu nominacji oficerskich dla funkcjonariuszy ABW.
Autopromocja.
Dzień dobry, nazywam się Rafał Hirsch, chciałbym zrobić EKG.
Dzień dobry, Rafale, nazywam się Wojtek Kowalik. A kiedy chciałbyś zrobić EKG?
Czy o 9.40?
Świetnie, ale mamy też terminy na 12.40 i na 14.40.
O, to wspaniale, to może będę robił częściej.
Ja robię EKG bardzo często.
EKG. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40. TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Niedawno temu, ale tu i teraz blisko ciebie żyją prawdziwi bohaterowie. Żyją krótko i szczęśliwie. Wspomóż podopiecznych Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. Podaruj 1,5%, by mogli żyć na 100%.
EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w radiu TOK FM.
Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
Już tęsknisz za półwyspem, za deską surfingową i nadmorską przyrodą? Mamy coś dla ciebie. Całoroczne domy nad Zatoką Puckią między Juratą a Helem. 90 metrów kwadratowych gotowych do aranżacji. Poznaj domy rybackie, kameralną osadę w środku sosnowego lasu zaledwie 100 metrów od plaży. Odpoczywaj i ciesz się naturą, kiedy tylko chcesz. Domy rybackie zrealizowane przez grupę inwestycyjną Hossa. Domy rybackie.pl.
Wiosenna wyprzedaż w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RSO 0%. Media Expert.
Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
To przy okazji zjesz z nami.
Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
To tylko przy okazji.
W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Minęła 12.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi Kancelarii Premiera od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie szefa BBN-u. WSA uchylił wcześniej decyzję o cofnięciu Sławomirowi Cęckiewiczowi poświadczeń bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych. NSA ze względu na informacje wrażliwe zawarte w uzasadnieniu wyroku nie udostępni go publicznie. Prezydent podpisał wszystkie wnioski o nominację na pierwszy stopień oficerski w ABW, przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Karol Nawrocki podpisał wczoraj 96 nominacji, a także nadał łącznie 109 odznaczeń państwowych funkcjonariuszom Agencji Wywiadu i Służby Wywiadu Wojskowego. Decyzja ta kończy trwający ponad pół roku spór o nominacje dla funkcjonariuszy. Minister energii określił czwartkowe maksymalne ceny na stacjach. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 8 groszy. Cena benzyny 98 nie może przekroczyć 6,61, a oleju napędowego 7,23.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Dwunasta 22, TOK 360, Filip Kakusz. Jest z nami pułkownik Grzegorz Małecki, Fundacja imienia Kazimierza Pułaskiego, były szef Agencji Wywiadu. Dzień dobry, panie pułkowniku.
Dzień dobry Państwu.
Prezydent Karol Nawrocki podpisał 96 nominacji na pierwszy stopień oficerski dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Powiedział o tym w telewizji Polsat rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz. Nadał też odznaczenia państwowe funkcjonariuszom Agencji Wywiadu i Służbie Wywiadu Wojskowego. Ten wątek zostawmy na chwilę na boku i skupmy się na nominacjach oficerskich. Spór o podpisanie nominacji toczył się pół roku i pomijmy jego wymiar polityczny. Jak ten spór przełożył się na funkcjonowanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tym czasie?
Powiem w ten sposób, że przede wszystkim nie tyle sam spór, co jego nagłośnienie i jakby eksploatacja medialno-publiczna, polityczna przeniósł się z całą pewnością negatywnie na morale, na zachowanie, na stan ducha i gotowość do służby. Zarówno tych, których dotknął ten epizod, jak i innych funkcjonariuszy, tych, którzy będą się spodziewać, czy są, mają w kolejce, że tak powiem, będą czekali, aby odbyć szkolenie oficerskie i w przyszłości otrzymać nominację na pierwszy stopień.
Ale gdyby ten spór nie został nagłośniony przez media, sytuacja byłaby lepsza?
No zdecydowanie byłaby lepsza, byłaby inna, bo tu chodzi o to, że prawda jest taka, że ci funkcjonariusze w pewnym sensie mimowolnie stali się przedmiotem publicznych rozgrywek pomiędzy dwoma obozami, między dwoma władzami tak naprawdę wykonawczymi w państwie polskim. Przypomnę tylko, że przeciąganie terminu nominacji od chwili zakończenia złożenia egzaminu na pierwszy stopień oficerski to nie jest rzecz, która się nigdy w przeszłości nie zdarzała. To ja mogę powiedzieć, że kiedy ja w 92 roku zakończyłem w grudniu swój kurs oficerski, dopiero pod koniec kwietnia otrzymałem stopień podporucznika i nikt tak naprawdę nie wiedział, co tam się dzieje. Wszyscy czekali cierpliwie, aż przyjdzie moment wręczenia uroczystego nominacji. Także wydaje mi się, że tu największym problemem jest jakby przejęcie tej problematyki, włączenie jej do agendy politycznej.
Ale skoro w 92 roku nikt nie wiedział, co się dzieje i że te nominacje się przeciągają, to dlaczego teraz o tym wiedzieliśmy?
Bo taka zapadła decyzja polityczna, aby tą sprawę nagłośnić i zrobić, jakby przenieść ją na agendę polityczną. To już jest kwestia jakby rozstrzygnięć, decyzji, rozważań na temat motywacji autorów tego wydarzenia. Ja patrzę z perspektywy efektów. Efekty są takie, że negatywny wpływ na postawy, na zachowania funkcjonariuszy ma przede wszystkim fakt jakby eksploatowania tego wątku medialnego, medialnie.
Ale z perspektywy tych funkcjonariuszy, którzy dostali nominację na stopień oficerski, czy dla nich było od początku wiadome, że oni tak czy siak w pewnym momencie otrzymają decyzję prezydenta, że te nominacje zostaną podpisane, tylko teraz jest głośno wokół tego, ponieważ jest spór polityczny? Czy rzeczywiście istniało jakieś realne zagrożenie, że tych nominacji nie będzie?
W moim przekonaniu takiego zagrożenia nie było. To była tylko kwestia czasu, ale w jaki sposób, tak powiem, przekazywano tym młodym ludziom tą informację i w jaki sposób oddziaływano na ich stan ducha, to trudno mi powiedzieć. Podejrzewam, że tutaj jakby głosy były podzielone. Jedni byli pewniejsi, a podejrzewam, że to była mniejszość tych, którzy byli pewni, że to jest kwestia czasu. No bo to są młodzi ludzie niedoświadczeni, jeszcze nie zdają sobie sprawy do końca. Zresztą myślę, że też duża grupa innych osób, która przyglądała się tym wydarzeniom zdezorientowana, mogła mieć wątpliwości. Ja mówię, z mojej perspektywy to była tylko kwestia czasu, ale no, ja mam jakby inne doświadczenie, inną perspektywę niż większość funkcjonariuszy.
Panie pułkowniku, no to wniosek w tej rozmowie jest oczywisty. Politycy powinni bardzo, bardzo daleko trzymać się od służb specjalnych i od podstawowych agencji dbających o bezpieczeństwo państwa i wokół tych agencji powinien panować konsensus.
Na pewno powinien panować konsensus, to nie ulega wątpliwości. Należy nie tyle trzymać się od nich z daleka, bo to też jest pewne ryzyko, dlatego że służby specjalne są narzędziem państwa. Chodzi o to, żeby to narzędzie umiejętnie wykorzystywać i wykorzystywać je do tego, do czego zostały powołane, to znaczy do zapewnienia bezpieczeństwa państwa, a nie do rozgrywek politycznych.
A spodziewa się pan, że po tym, co obserwowaliśmy przez kilka ostatnich miesięcy i po tym, co zostało nagłośnione, jeśli chodzi o wymiar polityczny tych nominacji, to kolejne nominacje zostaną rzeczywiście podpisane na 11 listopada, czy ponownie będziemy mieli spór?
Znaczy, sprawa jest, wyjaśnię może pewne kwestie techniczne. Nominacja na pierwszy stopień oficerski, czyli na podporucznika, nie ma żadnego związku z jakimkolwiek dniem w kalendarzu. To zwyczaj. Jest jakby konsekwencja zakończenia kursu oficerskiego. I zwykle w perspektywie kilku tygodni, najdalej miesięcy, niewielu miesięcy, ten podpis jest złożony i wręczane są stopnie podporuczników. Natomiast na 11 listopada i na 5 maja, 3 maja wręcza się kolejne stopnie oficerskie, ale one są kolejne stopnie oficerskie oraz chorążych i podoficerów, ale one są podpisywane odpowiednio, oficerskie przez premiera, a te niższe stopnie przez szefów służby. W związku z tym tutaj nie ma jakiegoś ryzyka. Po prostu mam przekonanie, że kolejne jakby wnioski o nadanie pierwszego stopnia oficerskiego będą w tej chwili raczej płynnie podpisywane i stopnie wręczane, patenty oficerskie, jak to się mówi, wręczane tym osobom, które złożyły egzaminy.
Bardzo dziękuję. Pułkownik Grzegorz Małecki, Fundacja imienia Kazimierza Pułaskiego, były szef Agencji Wywiadu, był z nami. Teraz jeszcze przechodzimy do tego, jak przebiega przekazywanie władzy na Węgrzech po niedzielnych wyborach parlamentarnych. Doktor Barbara Grabowska-Moros, Instytut Demokracji Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie jest z nami. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry, witam.
Peter Madziar, czyli prawdopodobny przyszły premier Węgier, spotkał się dziś przed południem z prezydentem Węgier, Tamaszem Szuliokiem. Co wynika z tego spotkania, również biorąc pod uwagę, czy jest to spotkanie istotne, jeśli weźmie się pod uwagę, jak rozłożone są kompetencje między prezydenta i premiera na Węgrzech?
No wydaje mi się, że jest to pewna naturalna konsekwencja wyników wyborczych z niedzieli. Faktycznie premier nie ma w tym systemie zbyt mocnej pozycji, natomiast on wskazuje premiera w oparciu o wyniki wyborcze i jemu powierza pełnienie tej funkcji. Więc w tym sensie z jednej strony to jest pewien taki uzus, a pewien element tego, czego należało się spodziewać, tym bardziej, że wyniki wyborów nie są przez żadną ze stron podważane. Natomiast z drugiej strony proszę pamiętać, że ten system konstytucyjny, w oparciu o którym teraz dyskutujemy, stworzony w 2011 roku, on był, że tak powiem, ćwiczony tylko pod rządami Fideszu Viktora Orbana. Tam nie było zbyt dużo miejsca na ewentualne niezgadzanie się z premierem, ze zwycięzcą wyborów. Obecny prezydent powołany w 2024 roku, to jest jego pierwszy ten moment podczas sprawowania urzędu, kiedy ma okazję powołać, mianować w ogóle premiera, więc w tym sensie jest to w tym coś nowego. Natomiast póki co nie wydaje się, że byłoby to coś niezgodnego z procedurami.
No, mamy teorię, nie mamy jeszcze jej wykorzystanej w praktyce, tak? Natomiast przed tym spotkaniem Peter Madziar wzywał w mediach społecznościowych Tamasza Szulioka do tego, żeby podał się do dymisji, dlatego że nie jest godzin reprezentować Węgrów. Dlaczego?
No został powołany przez poprzednią większość rządową. Przez wiele lat był w jakimś sensie lojalnym, tak mi się przynajmniej wydaje, częścią tego systemu. Z jego biografii wynika, że był przewodniczącym Trybunału Konstytucyjnego węgierskiego przez prawie 8 lat, od 2016 do właśnie 2024 roku. Więc wydaje mi się, że on na pewno nie jest postrzegany jako taki niezależny gracz w tej polityce węgierskiej, więc wydaje mi się, że z tego wynikało to wezwanie Madziara do dymisji. Natomiast istnieje procedura w świetle konstytucji do ewentualnego impeachmentu prezydenta, ale tam, z tego co rozumiem, potrzebna jest również jakiś rodzaj udziału sądu konstytucyjnego. Poza tym jest wymagana większość kwalifikowana, którą, jak się okazuje, obecnie nowa większość posiada. Więc ciekawe, do jakiego stopnia to wezwanie Petera Madziara zostanie przez prezydenta w ogóle usłyszane, czy może zostanie zignorowane, a może nowy prezydent będzie współpracował z nową większością parlamentarną, a przynajmniej nie będzie jej przeszkadzał. Trudno w tym momencie to przewidzieć.
No też weźmy pod uwagę, pamiętajmy o tym, że prezydent nie jest na Węgrzech wybierany w wyborach powszechnych, tylko wybierany jest właśnie przez parlament.
Dokładnie tak. Jest to taki system, bardziej powiedziałbym, bliżej czeskiego na pewno niż polskiego. Nie ma tych wyborów prezydenckich. Stąd też jest również możliwość ewentualnego impeachmentu, który znowu wymaga tej kwalifikowanej większości. Więc w jakim sensie prezydent... No, zależy od decyzji parlamentu, ale jego usunięcie już nie jest takie oczywiste, wymaga jednak się jakiejś zgody. Jak się okazuje, również udziału innego organu, jakim jest Sąd Konstytucyjny, który wydaje mi się być jeszcze większym, że powiem, problemem politycznym, jeśli tak można to postrzegać, niż sam prezydent. Prezydent może się na przykład nie zgodzić na podpisanie ustawy i skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego, a ten był w pełni obsadzony przez poprzednią większość i wydaje mi się, że większość w oczach i opinii większości węgierskich obserwatorów nie jest postrzegany jako najbardziej niezależny organ sądowniczy.
Peter Mazier zapowiedział też po spotkaniu z prezydentem, że w piątek rozpoczną się negocjacje między partiami politycznymi dotyczące przyszłych komisji parlamentarnych oraz przebiegu sesji inauguracyjnej. Tak więc ten proces przekazywania władzy na razie wydaje się być realizowany. Natomiast poza tym lider partii TISA powiedział, że rząd, kiedy już obejmie władzę, wstrzyma nadawanie mediów publicznych. Powiedział to notabene w publicznym radiu. No i teraz pytanie, czym te media publiczne zawiniły i czy to jest jedyny sposób, żeby, jak rozumiem, zobiektywizować te media, to znaczy zamknąć i otworzyć na nowo?
No wydaje mi się, że ten rodzaj dylematu, przed którym stoi nowa większość i nowy premier węgierski, są poniekąd podobne do dylematu polskiego z końca 2023 roku. To znaczy, w jaki sposób rozwiązać problem bardzo stronniczych mediów publicznych, czyli opłacanych z publicznych pieniędzy, mających za zadanie pełnić taką misję nadawczą o charakterze właśnie publicznym, a jednocześnie de facto będącym w pełni skrajnym i jakby na rzecz jednej ze stron sporu politycznego. Więc w tym sensie rozumiem, że ten problem jest faktycznie jeden z wyższych, jeśli chodzi o agendę obecnej nowej większości parlamentarnej. W jaki sposób to zrobić, jest moim zdaniem problematyczne. Nie znam węgierskiego prawa na tyle dobrze, żeby stwierdzić, że faktycznie jest to łatwe do przeprowadzenia. Natomiast z drugiej strony, na takim poziomie zupełnie ogólnym, sytuacja, w której obecny czy były premier czy rząd ma wpływ na kształt mediów publicznych, jest zasadniczo problematyczne. Z drugiej strony trudno sobie nie wyobrazić sytuację, czy trudno akceptować i tolerować sytuację obecną, w której te media są aż tak bardzo skrajne i tak bardzo upolitycznione. Peter Madziar wskazywał, że podczas półtora roku, czyli nawet kampanii wyborczej i jeszcze wcześniej, przez ten cały czas on ani razu w mediach się publicznych nie pojawił, bo nie dostał zaproszenia. To jest ten poziom mniej więcej upolitycznienia. W tym sensie z perspektywy obywateli oczywistym jest, że te media muszą być w jakiś sposób zmienione. Pytanie, czy faktycznie rząd ma możliwość podejmowania tego typu decyzji, jak zawieszanie czy to serwisów informacyjnych, czy w ogóle zawieszanie działalności całych spółek.
Bardzo dziękuję. Dr Barbara Grabowska-Moros, Instytut Demokracji Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie, była z nami. 12.35, za 5 minut informacje, a po nich na jak je zaprosi Państwa Wojciech Kowalik.
Reklama. W RTV Euro AGD prawdziwe raty 0%. Dobierz ratę korzystną dla siebie i nie płać aż do sierpnia. Teraz do 50 rat 0%. RRSO 0%. Do 27 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko, ale zaczęła ćwiczyć. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Możemy się widzieć, kiedy chcemy. Wideo rozmowa to dla niej nic trudnego. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci.
Cyfrowa forma wiele ułatwia w dzisiejszym świecie. Buduj ją klik po kliku.
Niezależnie od wieku.
Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik. Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
Au! Znów ten ból.
Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan.
Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
Dezaftan. Szybki sposób na afty.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
Dobra wiadomość dla fanów LEGO. W salonach Empik trwa festiwal waszych ulubionych klocków. Aż 50 zł rabatu przy zakupie zestawów LEGO za minimum 200 zł. Albo 20 zł rabatu przy zakupach klocków LEGO za minimum 100 zł. Wybieraj spośród serii LEGO Friends, Creator, Ninjago, Minecraft, Super Heroes i wielu innych. A jeśli wolisz zakupy online, to na Empik.com czekają wybrane zestawy LEGO w super cenach. Witaj w klubie kupujących więcej za mniej. Empik.
Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.
A Mariany dostają Powera i kupują taniej na wiosennej wyprzedaży w Media Expert.
Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Realme 16 Pro 512 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
W nowej polityce. Zwycięski powrót Węgrów do Europy. Cisza zmiata Orbana. A także wszystkie kłopoty Trumpa. Kościół, prawica, milczenie. Manewry z prawem jazdy. Co poprawiają sobie Polacy? Odszkodowania od mediów społecznościowych. Nowa polityka już w sprzedaży. Także na polityka.pl.
Hyundai Tucson to bohater gotowy na każdą wyprawę, ale możesz nim jechać na zakupy. Teraz jest dostępny w wynajmie od 950 zł netto miesięcznie. Poznaj supermoce Tucsona i oferty na pozostałe SUVy Hyundai. Szczegóły w salonach i na Hyundai.pl.
Chcę rzucić palenie.
Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja